Mówiło się bardzo nastrojowo i rodzinnie, bo w studiu Teresa Księska-Falger. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pięknie.
A w radiu także, choć nie obok nas, córka Teresy Księskiej-Falger. Czego słuchaliśmy?
Słuchaliśmy Adagia Mozarta. Dominika grała z Wratisławią. To jest nagranie sprzed wielu lat. Dyrygował Christian Schulz, jeden z najbardziej utalentowanych austriackich dyrygentów. Bardzo piękna, ciepła płyta, taka troszkę, powiedziałabym, już świąteczna. Tak jak cała muzyka Mozarta w istocie.
Czy córka miała wyjście, żeby nie zostać muzykiem? Prawdopodobnie nie miała, rodząc się w takiej rodzinie. Teresa Księska-Falger, muzyka, ale także dziś w studiu w tej roli organizator i pomysłodawca Opus Magnum Kulowskich Wieczorów z Muzyką. To zaproszenie, które mamy dla Państwa, dotyczy dzisiejszego dnia. Dziś bowiem 19. koncert w wydarzeniu, w ramach wydarzenia, które wymyśliłaś sobie. Z jakiego powodu, Tereso? Czego Ci było brak?
To nie była kwestia braku, to była kwestia propozycji, którą otrzymałam od księdza rektora Antoniego Dębińskiego. A stało się to tak zupełnie jakby poza mną, ponieważ poproszono mnie najpierw o zorganizowanie czerwcowego koncertu w roku 2003. Koncertu czerwcowego z okazji święta patronalnego kuli. Wtedy zaprosiłam kwartet Akademos, który sprawił się tak znakomicie, że w ślad za tym stała się rzecz dla mnie zaskakująca, mianowicie dostałam propozycję zorganizowania cyklu koncertowego. No i tak się zaczęło. Już 8 grudnia 2013 roku, w 95. rocznicę powstania KUL, wymyśliłam pierwszy projekt. I tak już jest.
A powiedz proszę, jaka jest ta nić, która od koncertu do koncertu biegnie, łącząc je, czyli jaki jest twój pomysł na te wieczory? Co jest główną ideą? Jaka jest inspiracja?
Opus Magnum, czyli dzieło wielkie. Wielcy twórcy, wielcy wykonawcy, to jest istota. Ale także wielka muzyka polska, ponieważ ciągle wydaje mi się, że za mało zachwycamy się tym, co nasze, wskazując na wielu innych mistrzów, poniekąd słusznie, ale dlaczego kosztem tego, co tu i teraz? I tego, co jest dorobkiem wielu pokoleń, polskich artystów, polskich kompozytorów. Dlatego też wymyśliłam sobie takie oto zjawisko, by za każdym razem jakaś poważna pozycja autora polskiego zjawiła się w programie koncertu i by zawsze ci, którzy występują w auli imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego, byli wybitnymi artystami z ogromnym dorobkiem koncertowym, fonograficznym, konkursowym, byśmy słuchali tych muzyków, obecność których w naszym życiu jest ważna, bo obcowanie z pięknem jest ważne, bo nas wzbogaca, inspiruje, barwi każdy dzień naszego życia. Także myślę sobie, kiedyś przed laty, ponad 3 już laty, wymyśliłam coś, co mnie cieszy, bo sprawia, że spotykamy się na kulu z ludźmi, dla których muzyka jest językiem, językiem wspólnym, a duchowość tego miejsca i muzyki klasycznej, w szerokim rozumieniu tego pojęcia, jest zawsze pożądana.
Ten dzisiejszy wieczór będzie wieczorem poświęconym komu?
Ten wieczór jest wpisany w 98. rocznicę powstania KUL, więc to jest kolejny raz, kiedy wracamy do zjawiska jubileuszu i zbliżającej się setki dla naszej wspaniałej uczelni. Tym razem zaprosiłam Lutosławski Quartet w składzie Bartosz Woroch, skrzypce pierwsze, Marcin Markowicz, skrzypce drugie, Artur Rozmysłowicz, altówka i Maciej Młodawski, wiolonczela. 4 panowie, dla których muzyka jest celem życia. Grają wszystko. Mogę powiedzieć, że zarówno są solistami, kameralistami, członkami wielkich zespołów symfonicznych. Występują w kraju, za granicą. Są laureatami wielu konkursów. Nagrali mnóstwo płyt. Płyt nagradzanych i w kraju, i za granicą. Zdecydowanie należą do czołówki kwartetów smyczkowych Europy. No i to są skromni, wspaniali, przepraszam, chłopcy. Jestem w tym wieku, że tak mogę o nich mówić. Przyjechali wczoraj wieczorem, jadąc z Wrocławia samochodem i od razu wskoczyli na próbę. bo chcieli jak najszybciej znowu poczuć to, co jest wartością wspólną, czyli muzyka Beethovena, Markowicza i Brahmsa. Zostawiłam ich w Centrum Transferu Wiedzy w jednej z sal kameralnych. Wiem, że mieli pracować od 17 do 22. A dzisiaj ciąg dalszy od 11 w auli, bo właśnie jednym z takich zjawisk fundamentalnych wielkich muzyków, bez względu na wiek, jest odpowiedzialność.
Tak, i nawet jeśli się jest laikiem, bo przecież nam laikom także zdarza się brać udział w wydarzeniach muzycznych, albo w kręgu znaleźć się nagle takich wydarzeń kulturalnych, z którymi niewiele mamy wspólnego, to ta cecha, o której w tej chwili wspomniałaś, jest dla nas specjalnie czytelna. To natychmiast czuć. Czy artysta, który staje przed nami, który ma nam coś do zaproponowania, jest odpowiedzialny za swój gest, za słowo, które wypowiada, za dźwięk.
Za dźwięk, tak. I właśnie to jest ten przykład, kiedy mamy głębokie przekonanie, słuchając tych czterech młodych panów, że w ich promocji muzyki jest szczerość, jest zachwyt, jest doskonałość każdego dźwięku. I że gdzieś na początku tego wszystkiego była wielka praca. I pozostaje praca. I pozostaje potrzeba mówienia językiem w sposób konkretny, czytelny, a jednocześnie uduchowiony, bo taka jest muzyka.
A powiedz proszę, jeszcze zanim wrócimy do bardzo konkretnych muzycznych spraw, to chciałam cię zapytać z czystej ciekawości, bo opowiadasz o tym, że przyjechali wczoraj wieczorem, właściwie całe popołudnie i północy próbowali. Dzisiaj prawdopodobnie też już są, albo za moment będą na próbie, tak wynika z tego, o czym opowiadasz. Wydawać by się mogło, tu przepraszam cię za naiwne laika właśnie pytania, no przecież mają przećwiczone. Co to znaczy? Co to znaczy, czy to się robi dlatego, że w określonej przestrzeni dźwięk brzmi inaczej, relacje między muzykami brzmią inaczej? Dlaczego tak dużo trzeba próbować jeszcze tuż przed samym koncertem?
Dotknęłaś bardzo ważnego zjawiska, mianowicie tego, co się określa w takim uproszczeniu współpracą, zarówno w sferze emocji, jak i czysto instrumentalnej wartości muzyki. Otóż jest coś takiego, że czasami spotykamy się nawet z ludźmi bardzo bliskimi i ta rozmowa, mówiąc kolokwialnie, się nie klei. Coś gdzieś przeszkadza, albo nie taka koncentracja, albo rozmijają się nasze intencje. W muzyce też tak może być. Dlatego, kiedy czterech ludzi siada naprzeciwko siebie i próbuje znaleźć moment wspólnej koncentracji, wspólnej emocji, narracji, takiej doskonałości słyszenia każdego dźwięku, każdego rozpoczęcia frazy, kiedy instrumenty dopasowują się barwowo, tworząc jakby kolejną warstwę artyzmu wykonawczego. Wszystko to razem jest bardzo nieuchwytne, a jednocześnie konieczne, by koncert był naprawdę piękny, głęboki i doskonale przyjęty. A więc podczas próby dzieją się te wszystkie rzeczy, które są może nie do końca uchwytne przez słowa, ale które z całą pewnością docelowo będą znaczyły koloryt brzmienia, duchowość, nastrój, emocje, tę prawdę i nośność muzyki, którą mają wykonać.
Czyli ja, widz, później dokładnie to słyszę. Słyszę, czy artysta wbiegł na scenę tuż przed koncertem, przyszedł do teatru, czy też zachował się tak właśnie, jak mówisz.
I czy na przykład, jeśli mogę jeszcze słowo, tak, prawda, czy na przykład jest tak, że po wykonaniu głównego tematu przez skrzypka pierwszego, altowiolista, który ma kontynuację, piękny nawiązał do tego, co było przed sekundą, czy wszedł od tak sobie, bo mu się wydawało, że właśnie...
Bo miał rolę do zagrania.
Tak, to miał rolę do zagrania. A wszystko ma się zazębiać. Ma wypływać jedno z drugiego. I najlepiej jest, kiedy te cztery instrumenty zaczynają, jak to się mówi znowu w dużym uproszczeniu, nadawać na tej samej fali. Tym ludziom o to samo chodzi. Są w tym samym brzmieniowym, oczekiwanym jakościowo wyrazie. I co szalenie ważne, są w tym momencie spójnym, beethovenowskie czy bramsowskie frazy.
Przyjdźcie Państwo to usłyszeć dziś, bo koncert dziś
o godzinie 18. I to, co powiedziałam wcześniej, muzyka Beethovena. Będzie to kwartet smyczkowy S-dur op. 74 harfowy. Jeden z najwspanialszych kwartetów spośród 16 utworów tego gatunku. Chcę powiedzieć tutaj tylko jeszcze słówko, że to jest jedna z tych kompozycji, w której Beethoven przekracza już wszystko, co określa się mianem klasycyzmu w muzyce. Jest absolutnie sobą, człowiekiem wolnym od jakichkolwiek zewnętrznych uwarunkowań, który przede wszystkim słyszy wyłącznie siebie i swoją muzykę w sobie, bo pomalutku już traci słuch i traci kontakt ze światem zewnętrznym. A więc wszystko, co tworzy, jest obrazem muzyki, którą ma w sobie. A potem jest Markowicz, młody chłopak, tak, który jest przy okazji drugim skrzypkiem tego kwartetu i to jest czwarty kwartet jego, już napisany czwarty, tym razem na dziesięciolecie zespołu, a w części drugiej mój ukochany kwartet, prywata czysta, kwartet Brahmsa, Amol z opusu 51, czyli spotkanie z człowiekiem, który mówi o miłości tej jesiennej.
Przed nami niezwykły wieczór, ale nie jedyny to wieczór, jaki chciałybyśmy zaproponować Państwu w tym tygodniu.
Dokładnie tak. I tutaj muszę powiedzieć, że mam wielki zaszczyt towarzyszyć muzykom, którzy przyjadą aż z Katowic. Będzie to Kamerata Silesia, chyba najlepszy w tej chwili zespół wokalny pod dyrekcją Anny Szostak oraz muzycy Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, także w Katowicach. A w programie oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha. A wszystko to na okoliczność bardzo szczególną 40-lecia Gaudium.
Opowiedzmy o oratorium. Opowiedz proszę, przypomnij, dzieło to wprawdzie znane, o dziele tym wprawdzie. Myślę, Państwo mieli szansę usłyszeć nie raz, nie dwa, ale jesteśmy w takim momencie i też przed koncertem, że dobrze słów kilka na ten temat raz jeszcze powiedzieć.
Oratorium Bacha jest jednym z najpiękniejszych dzieł sakralnych, pomimo iż w tych sześciu kantatach, które składają się na zjawisko oratorium na Boże Narodzenie, jest przynajmniej 17 fragmentów, które Bach zapożyczył ze swoich własnych, wcześniej napisanych utworów. Wśród nich ze mszy Hamol, tejże wielkiej, słynnej, no, mszy epokowej. Także z kantaty świeckiej, Herkules na rozdrożu i jeszcze jednej, drama per musica na cześć królowej, zabrzmijcie kotły, zagrajcie trąbki, tak to brzmi w całości. I chcę powiedzieć o takim zjawisku jak technika parodii, która była ogólnie przyjętą zasadą komponowania w epoce baroku. Co to znaczyło? Znaczyło to tyle i aż tyle, że każdy z kompozytorów miał prawo w ramach przez siebie dobrze rozumianego pojęcia słuszności w sprawie, wykorzystywać dawno napisaną muzykę i jakby na nowo twórczo ją opracowywać. I to jest przypadek Bacha i to jest przypadek oratorium. Ale chcę powiedzieć, że poza tymi 17 zapożyczeniami z własnych utworów, Bach dołożył kilkadziesiąt innych części, które wchłonęły te 17, stanowiąc o całości niezwykłej, duchowej, dookreślającej treści Ewangelii według świętego Łukasza i Mateusza. A więc narodziny Bożego Dzieciątka, a kończy się pokłonem trzech króli. I wszystko to opowiedziane przez człowieka, dla którego muzyka była sposobem dziękczynienia za dar talentu.
Posłuchamy tego 16.
15. O godzinie 20 w Archikatedrze, wstęp wolny. Chcę raz jeszcze powiedzieć, słuchając Bacha, powinniśmy przynajmniej mieć świadomość, że oto obcujemy z kimś, bo to trudno mówić w kategoriach, że tylko z dziełem. Obcujemy z człowiekiem, który dźwiękami muzyki opowiedział nam o swojej fascynacji Bogiem i codziennością i którego praca była zawsze potrzebą serca i który wiedział, że talent zobowiązuje. na kartach wielu jego kompozycji jest zapis, zapis autorski. Soli Deo Gloria. I tak proponuję posłuchać dzisiaj fragmentu w istocie oratorium na Boże Narodzenie, bo Kyrie z Wielkiej Mszy, Hamol, genialnego kantora lipskiego.